Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Kościele istnieją pewne obawy przed otwarciem się na nowości Ducha Świętego, mówił papież na porannej Eucharystii. Ojciec Święty jest świadomy zagrożenia, jakie niesie ze sobą zamknięcie austriackich granic. Katolików w południowym Tyrolu poprosił o udzielenie pomocy migrantom. Rola islamu we współczesnej Belgii wymaga przywrócenia obecności religii w życiu społecznym, uważa arcybiskup Brukseli. 28 kwietnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Na porannej Eucharystii papież mówił o oporach, jakie rodzą się niekiedy w Kościele względem nowatorskich inicjatyw Ducha Świętego. Tytułem przykładu wspomniał o pierwszym Soborze Jerozolimskim. Zdaniem Franciszka te opory są obecne również dzisiaj.
Kiedy Duch zaskakuje nas czymś, co wydaje się nowe i mówi się, nigdy tak się nie robiło, to trzeba tak zrobić, pomyślcie wtedy o Soborze Watykańskim II, o oporze, jaki on napotykał. Ileż było oporów? Ależ nie. Te opory trwają nawet do dzisiaj, ale Duch idzie do przodu. A droga Kościoła jest taka, spotkać się, zebrać się razem, słuchać, dyskutować, modlić się i decydować. I to jest tak zwana synodalność Kościoła, w której wyraża się jego jedność. A kto sprawia tę komunię? To Duch Święty. Po raz kolejny pełni on główną rolę. Czego wymaga od nas Pan? Żebyśmy się nie bali, gdy zobaczymy, że Duch nas wzywa.
Papież zaapelował do katolików diecezji Bolzano-Bressanone o udzielenie pomocy uchodźcom. Franciszek rozmawiał o tym z tamtejszym biskupem po audiencji generalnej. Diecezja ta od północy przylega do austriackich granic. W rozmowie z biskupem Iwanem Muzerem Ojciec Święty podjął kwestię zamknięcia austriackich granic. Franciszek zauważył, że w takiej sytuacji trzeba zastosować w praktyce przypowieść o dobrym Samarytaninie, którą rozważał na wczorajszej katechezie. Bliźnich nie można dzielić na bliskich i dalekich. Bliźnim jest ten, kto potrzebuje mojej pomocy, powiedział biskup Muzer, referując treść swej rozmowy z Ojcem Świętym. Zdaniem ordynariusza południowo-tyrolskiej diecezji, zamknięcie granicy między Włochami i Austrią nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że przejście graniczne w Brenner ma dla Europy znaczenie symboliczne. W jego opinii niezbędny jest dialog, by wspólnie znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu. W interesie polityków leży uznanie miejsca religii i przekonań religijnych w społeczeństwie obywatelskim, uważa nowy prymas Belgii arcybiskup Joseph de Kessel. Jego zdaniem wynika to z miejsca, jakie zajmuje dziś w tym kraju islam. Jego obecność w społeczeństwie już jest faktem. Jest to obecność społeczna i społecznościowa, mówi arcybiskup de Kessel w wywiadzie dla czasopisma L'Appel. Jego zdaniem bardzo ważne jest, by w podobny sposób obecne też było w społeczeństwie chrześcijaństwo. Inaczej islam stanie się jedyną instancją, która reprezentuje religię w życiu społecznym. Dzisiaj chrześcijaństwo w życiu społecznym Belgii jest jednak nieobecne, ponosi bowiem konsekwencje zredukowania religii do sfery czysto prywatnej. Procesu tego nie należy jednak mylić z sekularyzacją, która w Belgii jest faktem i która zdaniem arcybiskupa de Kessela jest czymś pozytywnym, choć dla Kościoła stanowi to wyzwanie. Musi się on nauczyć żyć w zeświadczonym i pluralistycznym społeczeństwie, a także w kulturze, która już od czasów oświecenia nie jest kulturą chrześcijańską. Na marginesie warto dodać, że islam jest dziś główną religią Brukseli, której arcybiskup de Kessel jest ordynariuszem. Praktykujący katolicy stanowią zaledwie 12% mieszkańców belgijskiej stolicy, a praktykujący muzułmanie 19%. Należy się spodziewać, że tendencja ta będzie się umacniać w najbliższych latach, bo w brukselskich szkołach państwowych połowa uczniów to muzułmanie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dziś dziś w naszym studiu niezwykły gość, arcybiskup, który namawia papieża Franciszka do nauki języka białoruskiego. Przy mikrofonie Tomasz Reczko. Zapraszam na rozmowę ojca Leszka Gęsiaka z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem, metropolitą mińsko-mohylewskim.
Witam, księże arcybiskupie, w naszym studio.
Szczęść Boże.
Ten rok jest rokiem szczególnym w całym Kościele, ponieważ obchodzimy Rok Miłosierdzia, ale jest to także Rok Miłosierdzia obchodzony na Białorusi. Jak wyglądają te obchody w tym kraju?
Kościół na Białorusi jest cząstką Kościoła Powszechnego i nie może nie świętować tych uroczystości tego roku jubileuszowego, więc rozpoczęliśmy tak samo jak w Kościele, wszędzie w tym samym dniu ten Rok Miłosierdzia. Rozpoczęliśmy procesją tak zwanego Czerwonego Kościoła w Mińsku, Kościoła Świętych Szymona i Heleny, procesją z obrazem Jezusa Miłosiernego do katedry i było około 5000 ludzi. Mimo to, że pogoda była nie najlepsza, trochę śnieżyło, był mrozek, ale ludzie przyszli. I taka masa ludzi przychodzi przez tę bramę miłosierdzia, do spowiedzi bardzo wielkie kolejki. I ciekawe jest to, że ten temat bardzo mocno podjęli nie tylko media religijne, katolickie, prawosławne, ale również świeckie media. Świeckie media może większą reklamę dla nas zrobili niż nasze katolickie, no bo ich więcej jest. Może ludzie więcej czytają, ale rzeczywiście to było bardzo fajnie. Mamy wielki program opracowany, program dla każdej diecezji, ale również też i ogólnobieloruski program. W tym ogólnobieloruskim programie na przykład był jubileusz miłosierdzia dla przedstawicieli życia konsekrowanego, jubileusz miłosierdzia dla sanktuariów na Białorusi, jakie istnieją, jubileusz miłosierdzia dla seminarzystów. Teraz będzie również w ramach tego jubileuszu w Grodnie w końcu maja kongres eucharystyczny. Tak samo w tym roku odznaczamy, świętujemy 25-lecie odrodzenia struktur Kościoła katolickiego na Białorusi, no i to też włączone jest w ten rok jubileuszowy.
Rok jubileuszowy jest szczególny w całym Kościele, jak ksiądz arcybiskup powiedział, ale w krajach byłego Związku Radzieckiego ma on w tym roku także szczególny wymiar, bo przecież na Białorusi, jak i w innych krajach, w Rosji, w Kazachstanie, jest równocześnie 25. rocznica odrodzenia struktur Kościoła. Jak te obchody wpisują się w życie Kościoła na Białorusi?
Właśnie, że włączyliśmy te obchody, te wspomnienia tego, co się stało 25 lat temu, dzięki decyzji świętego Jana Pawła II, a stało się to w Fatymski Dzień, to jest bardzo ważne dla nas, 13 kwietnia, więc we wszystkich diecezjach były odpowiednie nabożeństwa w ten dzień, ale takie ogólnobieloruskie nabożeństwo, uroczystości odbędą się w Bucławiu, to jest sanktuarium maryjne, bardzo często nazywane białoruską Częstochową. Zawsze te uroczystości odbywają się w pierwszy weekend lipca, więc w tym roku będą 1-2 lipca. W nich bierze udział około 30 tysięcy ludzi, z tego, że około 3 tysięcy przychodzi na pieszo. Mamy nadzieję, że będzie też i legat papieski na tych uroczystościach, bo rzeczywiście to jest srebrny jubileusz odrodzenia struktur Kościoła katolickiego i chcemy podziękować Bogu, chcemy przeprosić może za jakieś niedociągnięcie, może nie wszystkie możliwości były wykorzystane i oczywiście prosić błogosławieństwa na następne lata.
Księże arcybiskupie, mało kto, tak jak ekscelencja, zna rosyjski kościół, kościół kazachski, kościół białoruski, kościół tego całego obszaru byłego Związku Radzieckiego. Jak oceniłby ksiądz arcybiskup te 25 lat w tych różnych krajach, w tych różnych kontekstach, które jednak wszystkie są spadkobiercami, no niestety, tego dramatycznego systemu komunistycznego? Jak ten Kościół się tam w tę nową rzeczywistość wpisał, w tych różnych sytuacjach i kontekstach?
No oczywiście wszędzie był Związek Radziecki, ale sytuacja Kościoła na Litwie była jedna. Prześladowanie było, ale mimo to były struktury, byli biskupi, było seminarium duchowne. Na Białorusi nie było biskupów ponad 50 lat, nie było seminarium duchownego. Księży z każdym rokiem stawało się coraz mniej i mniej, więc na początku lat 90. było tylko około 60 księży. W Rosji jeszcze gorzej. Cały ten czas było tylko 2 księży, 2 kościoły czynne w Moskwie i w Leningradzie, 2 starych księży. Więc sytuacja zupełnie inna była. W Kazachstanie też bardzo trudno było, chociaż tam liczba katolików była dosyć poważna, to szczególnie Polacy i Niemcy deportowani za czasów sowieckich. Ale w każdym z tych krajów, i tak samo w innych krajach, Ukraina, Mołdowa, Kaukaz i tak dalej, staraliśmy się wykorzystać te nowe możliwości, które przynieśli te zmiany społeczno-polityczne początku 90-tych lat, rozpad Związku Radzieckiego, wolność religijna. No i dzisiaj wracając do na przykład do Białorusi, jeżeli było przedtem 60 księży, dzisiaj jest około 500, dzisiaj jest 500 parafii, dzisiaj są dwa seminaria duchowne, dzisiaj jest bardzo wiele wydawnictw, mamy swoją prasę, swój portal katolicki, nie mamy swojej telewizji, ale mamy 3 godziny 40 minut w miesiąc na centralnej telewizji. To nawet trzeba dobrze popracować, żeby przygotować te programy wszystkie. Więc tutaj widoczny taki dynamizm w tym rozwoju. I to jest to samo wszędzie. Kiedy przyjechałem do Moskwy w 1991 roku, no było 7 księży, 2 kościoły, 4 kaplice. Wyjeżdżałem w 2007, było już około 280 księży, około 400 sióstr zakonnych, było seminarium duchowne, był instytut teologiczny, wydawnictwo, wydaliśmy ponad 600 tytułów książek religijnych w języku rosyjskim i tak dalej. Także no, staraliśmy się nie marnować czasu. Oczywiście dzisiaj z perspektywy już tych 25 lat popatrzeć, na pewno można było coś inaczej zrobić, no ale na omyłkach trzeba się uczyć i czasami pamiętam tak dobrze, że pierwszy przedstawiciel Stolicy Apostolskiej jeszcze w byłym Związku Radzieckim, nie był to nuncjusz ten czas, tylko tak przedstawiciel, arcybiskup Francesco Colasano mówił, papież ciebie posyła jak ten buldozer, spychacz, rozczyścić drogę. Wiem, jego zadanie jest rozczyścić drogę. Nie zrobi highwayu, znaczy, nie zrobi dobrej autostrady, ale drogę zrobi, żeby można było jechać. No starałem się to robić, inni biskupi też starali się. Dzisiaj inni muszą to doskonalić.
Te 25 lat to wiele zmian, jak mówi ksiądz arcybiskup. Jedną z takich zmian, która jeszcze się nie rozpoczęła, ale już jest bardzo zaawansowana, to przygotowanie na Białorusi Wyższej Uczelni Katolickiej, Akademii Katolickiej imienia świętego Jana Pawła II.
Tak, rzeczywiście statut Akademii został zarejestrowany, no ale na papierku to jeszcze mało. Trzeba w rzeczywistości mieć, no dzięki Bogu, już 2 tygodnie temu władze miasta Mińsk zaczęły przygotowanie papierów dla przekazania dla nas bardzo dobrego terenu, niedaleko Narodowej Biblioteki. Teren jest super, niedaleko metra, więc po trochu to się rusza. Oczywiście to zajmie dużo czasu, no ale uważam, że Mińsk powinien mieć wyższą katolicką uczelnię.
Dla kogo ta uczelnia będzie pracować? Do kogo to zaproszenie, by tam studiować, będzie skierowane przede wszystkim?
To znaczy, będą takie dwa skrzydła tej akademii. Jedno to jest seminarium duchowne, a drugie dla świeckich. Po rejestracji tej akademii bardzo dużo ludzi do mnie przychodzi, nawet ekonomistów, biznesmenów, i mówią, czy będzie w tej akademii etyka biznesu. Byłem zdziwiony. W naszych warunkach ludzie przychodzą i pytają tego. Mówię, że dzisiaj już te czasy takiego barbarzyńskiego kapitalizmu już minęły. Trzeba już tak w sposób cywilizowany zarabiać pieniądze i pracować. To bardzo cieszy. Więc oni sami przyszli, oni sami proszą. Ja nie wiem, czy będę mógł odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, ale do tego trzeba dążyć, bo oni tego chcą. Mamy Koledż Teologii Katolickiej w Mińsku. Na nim jest... studiuje około 70 studentów. Tak samo koledż jest w Baranowiczach. Też tam pokaźna liczba studentów jest i katechetyczny instytut w Grodnie. Także jeżeli w sumie wszystko wziąć, to będzie gdzieś 150, może 200 tych studentów. Już by od razu było tych, którzy by mogli by kontynuować naukę w tej akademii.
Czyli perspektywa rzeczywiście ciekawa i obiecująca.
No, dzisiaj powiedzmy, mówię tym świeckim ludziom, którzy przychodzą do tego koledżu, przeważnie to są przygotowani są katecheci, ale nie tylko, społeczna nauka i tak dalej. Może Kościół i nie będzie w stanie zatrudnić wszystkich z was, ale jeżeli ty będziesz w pracy, prezentował Kościół katolicki, że będziesz odpowiadał na te wyzwania czasu zgodnie z nauką katolicką, to już będzie wielka sprawa. Będziesz tym zaczynem w tym społeczeństwie, które potrzebuje Ewangelii.
Kolejnym znakiem tych przemian w 25-lecie istnienia struktur na terenach byłego Związku Radzieckiego są wprowadzane sukcesywnie teksty liturgiczne w języku białoruskim. Wiem, że niedawno był ksiądz arcybiskup u Ojca Świętego i wręczył mu 3. już tom brewiarza przetłumaczonego właśnie na ten język.
Tak, staram się zawsze już od, no, od kilku dziesięcioleci, powiedzmy, kiedy w Rosji byłem, teraz w Białorusi, kiedy wydajemy jakieś książki wręczyć dla papieży. Pamiętam, Benedykt XVI raz mnie powiedział, no, jak tylko przyjeżdżasz, to zawsze jakąś książkę przywozisz. Teraz, będąc niedawno u papieża, wręczyłem jemu trzeci tom, on tak popatrzył, to dla mnie, tak, mówił Ojciec Święty, Ojciec Święty, czekamy cały czas na Białorusi, jak będzie jechał, to trzeba trochę i białoruski język znać.
No to czekamy, być może Ojciec Święty na Białoruś pojedzie, ale póki co na pewno przyjedzie w lipcu tego roku do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Także młodzież białoruska będzie tam obecna, także młodzież tego kraju przygotowuje się na to wielkie wydarzenie młodzieży z całego świata.
Tak, nie możemy nie być tam, tym bardziej, że to jest blisko. Tym bardziej, że powiedzmy język, tak, obcowanie jest bardzo zrozumiały, słowiański język dla wielu ludzi, polski jest bardzo blisko i dlatego przygotowujemy się do tych Dni Młodzieży. Około 3000 młodych ludzi pojedzie na te Światowe Dni Młodzieży. Tak samo ja wybieram się też i zawsze wspominam Częstochowę. Pierwszy Dzień Młodzieży, w którym brałem udział, też przygotowywałem ten Dzień Młodzieży, bo akurat z Białorusi przyszedłem do Rosji i tutaj trzeba było, i tam trzeba było. I pamiętam ten entuzjazm tych ludzi, jak oni jechali, jak oni chcieli zobaczyć Ojca Świętego. Potem, pracując w Moskwie, tak samo na Białorusi, spotkałem bardzo wielu ludzi, nie tylko katolików, prawosławnych również, dziękowali za to spotkanie w 1991 roku. Mówili o tym, że ono zmieniło ich życie.
To jest taki wielki znak, że ten obszar, który kiedyś był przecież zamknięty dla kościoła, zamknięty dla młodzieży, dzisiaj staje się już nie terenem misyjnym, ale terenem wielkiej ekspansji katolicyzmu, jak zresztą ksiądz arcybiskup też mówił wcześniej. Ta religia, to wyznanie wzrasta, wyznawców jest coraz więcej, ludzie sobie przypominają wiarę ich przodków. No i chyba ten głos młodzieży będzie takim właśnie nowym, świeżym głosem, którego Kościół też w świecie dzisiaj bardzo potrzebuje.
Moja praktyka mojego posługiwania w Rosji jest bardzo, bardzo potwierdza te słowa księdza. Właśnie o tym, że przychodzili młodzi ludzie, którzy mówili, nasi przodkowie, nasi babci, nasi dziadkowie byli katolikami. My nie wiemy, kim jesteśmy, ale wiemy, że oni byli katolikami. Wiemy, że u nas była parafia, proszę nam pomóc, proszę zarejestrować parafię. To była ta nadzieja. Dzisiaj trzeba to dalej rozwiedzić. Ja widzę, że no, z tą młodzieżą trzeba pracować. Ona czeka od nas. Nie zawsze możemy dać im to, czego oni oczekują od nas. Możliwości materialne i personalne może jeszcze nie pozwalają. No ale, jak to mówi się, nie od razu Kraków się budował. Tak samo i tutaj jesteśmy w drodze.
Księdze arcybiskupie, jeszcze na koniec tej naszej rozmowy. Tak mówimy dużo o zmianach, mówimy o czymś nowym. Co dla księdza arcybiskupa, tak osobiście, jest największym przejawem siły Kościoła na Białorusi dzisiaj, 25 lat po odnowieniu struktur Kościoła?
No, trzeba zobaczyć codzienne życie Kościoła i trzeba zobaczyć te wielkie uroczystości. Czasami mówi się o tym, że no, uroczystości, bo to tradycyjnie, tam do Wrocławia czy do innych dużo ludzi jedzie i tak dalej. Dużo jedzie, ale dużo idzie na pieszo. Jeżeli 30 tysięcy ludzi przychodzi do Wrocławia, to 3 tysiące jedzie na pieszo. Z Mińska to jest 125 kilometrów, a z Brześcia ponad 500. I oni idą i niosą to świadectwo. Czasami ludzie nie rozumieją. Pewnego razu rozmawiano z władzami Mińska, no i tak załatwialiśmy tam pewne sprawy. A potem, co słychać? No mówię, tutaj pielgrzymka wychodzi z Mińska, z katedry do Wrocławia. Co znaczy pielgrzymka? Nie wiedzą, więc. No i idą na pieszo, znaczy 400 ludzi młodych pójdzie na pieszo z katedry. Na pieszo? A co, autobusem nie można zajechać? Czy autem? No można, ale trzeba iść na pieszo. I człowiek uświadamia sobie, że coś takiego jest. Tak. Czasami idą ludzie, którzy nie mają żadnego związku z kościołem, ale przyjaciel idzie, przyjaciółka idzie i jedą z nimi. Potem ich widać w kościele. Dlatego właśnie ta chęć, młody człowiek chce być współczesnym, ale jednocześnie ja widzę wielki potencjał w tym, że chcę tą współczesność budować również i na przesłaniu Ewangelii. To jest naszą siłą.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, a także za piękne świadectwo. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Tadeusz Kontrusiewicz, metropolita mińsko-mochylewski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże.
Z arcybiskupem Tadeuszem Kontrusiewiczem rozmawiał w studiu Radia Watykańskiego ojciec Leszek Gęsiak, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.